Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ubiegłym roku szkolnym kontynuowaliśmy cykl audycji przygotowanych przez uczniów technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu. Jednak krajowy lockdown spowodowany pandemią wirusa COVID-19 uniemożliwił dalszą ich realizację. Na szczęście dzięki księdzu Adamowi Krasce, dyrektorowi technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu oraz księdzu Mateuszowi Puchale, dyrektorowi Radia Rodzina w Kaliszu, możemy tutaj znowu gościć i z niekłamaną przyjemnością udało nam się powrócić na antenę. Nazywam się Maciej Wróblewski, jestem nauczycielem pracującym w technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu, a dzisiaj goszczę w studio uczniów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus+, i przez miesiąc odbywali praktyki zawodowe we Włoszech. Proszę bardzo, przedstawcie się.
Dzień dobry, Zuzanna Cebulska.
Aleksandra Dębowska.
Marta Sikora.
Dzień dobry, ja nazywam się Aleksandra Pilarska.
Antek Leśniewski.
Kochani, ostatnio rozmawialiśmy o nostalgii i bezpowrotnie utraconym czasie podczas nauczania zdalnego. Potem znowu przyszedł lockdown. Najpierw chciałbym wam zadać prowokacyjne pytanie. Czy wy faktycznie cieszycie się z powrotu do zajęć prowadzonych w systemie stacjonarnym? Cieszycie się?
Mi szczególnie brakowało tego towarzystwa, przede wszystkim znajomych, bo jednak gdzieś ten lockdown sprawił, że siedziało się samemu w tym pokoju całymi dniami nad książkami i bardzo miło po prostu wrócić w mury tej szkoły.
Zgadzam się tutaj ze swoją przedmówczynią. Dla mnie też było to bardzo wyczekiwane, wrócić do szkoły z powrotem, gdyż było to strasznie męczące siedzieć tyle godzin przed komputerem, a teraz wrócić do takiego normalnego trybu życia, gdzie plan dnia składa się właśnie z wizyty w szkole, czy późniejszych jakichś tam pozalekcyjnych zajęć, jest zdecydowanie bardziej normalny niż cały dzień przesiedziany w domu przed komputerem, gdzie nieraz brakowało już chęci do robienia czegokolwiek, bo człowiek był zwyczajnie zmęczony całym tym dniem.
Według mnie takim największym problemem, z którym borykali się uczniowie podczas nauki zdalnej, był też oczywiście hałas w domu i nieczęste zgrzyty z rodziną, które na pewno odbijały się na naszym skupieniu podczas lekcji i niekiedy było to bardzo trudne, aby dobrze przygotować się do zajęć.
Ja jestem niewymownie wdzięczny, szczęśliwy i dumny, że pracuję w placówce systemu oświaty, gdzie spotykam się, przepraszam za określenie, z żywymi ludźmi. Codziennie jadę do pracy samochodem, spotykam się z wami i mogę porozmawiać, a poza tym mogę odbywać normalne, w cudzysłowie, choć nie lubię tego określenia, ponieważ zawsze implikuje wyraz nienormalne, a w tym przypadku chyba zgodzicie się ze mną, że nauczanie w systemie zdalnym to była po prostu proteza edukacyjna. Chcecie coś na ten temat powiedzieć, czy to też pytanie kłopotliwe? Oj, widzę, że temat nauczania zdalnego pozostanie przemilczany, a zatem co należy zrobić, moi kochani, aby brać udział w programie Erasmus+. Pytam o to, bo właśnie rozpoczęła się rekrutacja do trzeciego z kolei wyjazdu, a mianowicie do gorącej Hiszpanii. Pomóżcie swoim młodszym koleżankom i kolegom.
Aby dostać się na takiego Erasmusa, na pewno trzeba złożyć swoje podanie, wszystko, uzupełnić wszystkie dokumenty. Później mamy test, gdzie trzeba się wykazać swoją wiedzą na temat języka angielskiego. I to, jak pójdzie nam na tym teście, kwalifikuje nas do rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie rozmawiamy z jury, które ocenia nas, jak mówimy po angielsku, ocenia naszą prezentację, przedstawienie siebie. Później mamy do czynienia z kursami języka angielskiego. My akurat mieliśmy w OLS-ie, mieliśmy ćwiczenia na różne tematy. Tak jakby uczyliśmy się angielskiego na danym poziomie, tak jak nam test wykazał. Ćwiczyliśmy swój angielski, aby po powrocie z tego Erasmusa móc odbyć jeszcze jeden test końcowy i sprawdzić, jak dużo tego angielskiego udało nam się więcej nauczyć, jak sobie radziliśmy właśnie na tym Erasmusie, jakiego słownictwa używaliśmy, czy poszerzyliśmy swoje słownictwo, swój bank słów.
Ja może tutaj dodam, że jeszcze w trakcie takiego procesu rekrutacyjnego, już po zakwalifikowaniu się do głównej listy projektowej bądź też listy rezerwowej, każdy uczestnik musi później napisać swoje CV, czy list motywacyjny dla naszych przyszłych pracodawców oraz przygotować rozmaite projekty. Na przykład były to w naszym przypadku filmy związane z kulinariami, tak. Przygotowywaliśmy charakterystyczne dla danego regionu dania i potrawy.
Podróżowaliście do Włoch, kiedy koronawirus jeszcze szalał w Europie, a Włochy, z tego co pamiętam, były jednym z najbardziej dotkniętych pandemią krajów w Europie. Jak wyglądała wasza podróż do Włoch w tym czasie?
Niestety faktycznie w dniu, w którym mieliśmy wylatywać, Sycylia weszła do żółtej strefy covidowej. Wiązało się to z obowiązkiem wykonania testu. Już w autobusie dostaliśmy test antygenowy, który każdy z nas musiał zrobić sam sobie. Na szczęście każdy z nas wynik osiągnął negatywny, więc wszyscy szczęśliwie pojechaliśmy do Berlina na samolot. Oczywiście obowiązywały wszędzie maseczki. Po przylocie musieliśmy przebyć 3-dniową kwarantannę, po której odbył się test covidowy również. No i w przypadku, gdyby ktoś z nas niestety miał ten wynik pozytywny, kwarantanna musiałaby trwać dłużej. Na szczęście każdy z nas również po przylocie miał ten wynik negatywny.
Z tego co wiem, to rezydowaliście w malowniczej Katanii na Sycylii u podnóża wulkanu Etna, czyli najwyższego i największego w Europie stożka wulkanicznego. Widzieliście go na własne oczy? Ciekaw jestem, jakie on sprawia wrażenie.
Widzieliśmy, mieliśmy nawet widok z okna hotelowego. Pewnego dnia wybraliśmy się również na wycieczkę i zwiedzaliśmy Etnę. Widzieliśmy jeden z kraterów. Na samym szczycie było bardzo wietrznie i chłodniej niż na dole. A kiedy już dotarliśmy na sam szczyt, rozpościerał się piękny widok na całe miasto oraz morze.
Widok faktycznie zapierał dech w piersiach. Byłoby to nawet momentami przerażające dla mnie, kiedy staliśmy na tak wielkiej wysokości. Faktycznie wiatr był bardzo ogromny i wszędzie był tylko piasek. Nawet nie było czego się złapać, gdyby ktoś chciał polecieć w dół, więc robił taki dreszczyk emocji.
Gdzie mieszkaliście w Katanii?
W Katanii mieszkaliśmy zaraz przy głównej ulicy, która nosiła nazwę Via Etnea. Akurat nasz hotel mieścił się na ulicy Via Regina Margherita i co ciekawe, z okien niektórych pokoi widać było naprawdę cudowny widok na ową Etnę.
W trakcie naszego wyjazdu wydarzyła się również erupcja. Mogliśmy ją oglądać z plaży. No i jakbym też mogła coś dodać do hotelu, no to główna ulica Katanii była niestety bardzo głośna, zwłaszcza nocą. Dużo osób wychodziło wtedy z domu, najczęściej krzyczało, imprezowało.
Czym się zajmowaliście w Katanii? Pracowaliście czy tylko odpoczywaliście?
Na Sycylię polecieliśmy przede wszystkim na praktyki zawodowe i z tym wiązał się nasz wyjazd, więc począwszy od pierwszego dnia po kwarantannie zaczęliśmy nagrywać i zbierać materiały do filmu promocyjnego miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Wszyscy fotograficy byliśmy zatrudnieni w jednej firmie, która właśnie miała za zadanie nakręcić film promocyjny.
No, natomiast nasi koledzy z innych profili, na przykład informatycy, zostali przypisani do stworzenia strony internetowej, również powiązanej z naszym filmem. Mieli tam oni zamieścić informacje na temat właśnie tego miasta, charakterystycznych miejsc, zabytków, ciekawych rzeczy wartych odwiedzenia. Również tam wykonywaliśmy zdjęcia, które chłopacy zamieszczali na stronie. Mechatronicy natomiast zostali przypisani do warsztatów, gdzie pomagali przy mechatronicznych działach w warsztatach samochodowych.
Myślę, że nasz profil miał o tyle fajnie w tych praktykach, że mogliśmy przede wszystkim dużo miejsc zwiedzić, zobaczyć pełno zabytków, roślinności, zaznać trochę tej kultury włoskiej, bo ludzie mimo wszystko różnią się.
Wraz z naszym opiekunem Angelo, gdzie chodziliśmy właśnie z nim na te wszystkie miejsca, które nagrywaliśmy. On przed samym nagrywaniem opowiadał nam właśnie o tych miejscach. Mogliśmy dowiedzieć się historię starych teatrów, klasztorów, parku nawet, wszystkich targów. Tam bardzo popularny był też targ rybny, gdzie nie chcieliśmy właśnie tam iść, bo jak wiadomo, na takim targu rybnym bardzo nieprzyjemnie pachniało, ale Angelo nas tam też zabrał, aby pokazać nam właśnie taką kolebkę tej Sycylii, to z czego najbardziej się stała popularna.
A co z jedzeniem? Słyszałem wiele opowieści o kuchni włoskiej, ale nigdy tam nie byłem. Może mnie i naszych radiosłuchaczy zachęcicie do odwiedzenia Włoch, chociaż wyznam tutaj szczerze, że ja bardzo boję się latać.
Kuchnia włoska od polskiej na pewno różni się tym, że Włosi zaczynają dzień od raczej słodkiego śniadania. Może być to na przykład granita, czyli coś w podobie do naszego sorbetu, podawana z bułeczką brioche. Następnie Włosi jedzą lunch około godziny 12-13. Może być on w formie makaronu, lasagne, a dopiero kolacja jest takim głównym posiłkiem. która już się składa z większej ilości dań i jest bardziej bogata.
Dodam jeszcze, że u nich każdy makaron, oni mogą zjeść makaron i w porze lunchu, i w porze kolacyjnej, i każdy makaron to jest inne danie. Każdy rodzaj makaronu oznacza inne danie. Kiedy tutaj zjemy penne, na kolację możemy zjeść już inny rodzaj makaronu i dla nich właśnie makaron jest bardzo ważną rzeczą w swojej jadłospisie.
Coś, co mnie bardzo zaskoczyło, jadąc do Włoch, każdy myśli, że taką najbardziej popularną potrawą będzie spaghetti. A tutaj na miejscu okazało się, że Włosi wcale tego spaghetti tyle nie jedzą. To jest bardziej dla turystów. I taką właśnie potrawą, z której Włosi słyną, myślę, jest lasagna. Jedzą jej właśnie najwięcej, myślę.
Stare ludowe porzekadło mówi, że co kraj to obyczaj. Gościliście tam miesiąc, to długo i krótko. Co powiecie o włoskiej mentalności?
Na pewno najbardziej da się zauważyć ich styl życia i takie spokojne podejście do wszystkiego i do rozwiązywania problemów i do terminowości. Im się nigdzie nie spieszy, powiedzmy sobie wprost. Dla Włochów czas płynie inaczej. Nie ma sztywnych rozkładów jazdy autobusów czy innych środków komunikacji miejskiej. Nie umawiamy się na daną godzinę, tylko raczej bierzemy to z przymrużeniem oka i jesteśmy gotowi na to, że taki Włoch może się spóźnić nawet do pół godziny. Więc to jest jedna rzecz.
Kolejną myślę, że jest ruch drogowy i myślę, że zasady, jakiekolwiek zasady tam nie istnieją. Po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Piesi jednak mogą się czuć bezpiecznie, gdyż kierowcy zwracają na nich uwagę i nawet gdy jadą szybko, zatrzymują się, żeby mogli bezpiecznie przejść.
Na ulicy możemy zobaczyć też Włochów, którzy bardzo dużo gestykulują. U nich gesty są bardzo widoczne. Są bardzo głośni w swoich rozmowach, nawet przez telefon. Kiedy rozmawiają przez telefon, bardzo często ich gestykulacja pokazuje na to, że możliwe, że są zdenerwowani, chociaż tak naprawdę oni wyrażają często radość lub inne miłe gesty.
To jeżeli już tu Marta wspomniała o tej złości, to oczywiście właśnie Włosi też nie kryją tych swoich emocji i nie boją się pokazać, że są na kogoś źli, gdy stoją w korku. Bardzo często słychać tam trąbienie samochodów. Tak naprawdę jest to nieustający dźwięk, który towarzyszył nam przez cały pobyt na Sycylii.
W naszej ostatniej audycji Oliwia była łaskawa zauważyć, że w niedługim czasie baza dydaktyczna szkoły wzbogaci się o halę sportową. Niedawno przeżywaliśmy uroczystość jej poświęcenia i otwarcia. Zapytam znowu prowokacyjnie, czy rzeczywiście najnowocześniejsza i najpiękniejsza?
Ja myślę, że to jest naprawdę piękna wizytówka naszej placówki. W życiu nie spodziewałabym się, że szkoła, do której będę chodzić, będzie po prostu tak piękna. I patrząc na inne szkoły, które też miałam okazję odwiedzić, naprawdę nie widziałam drugiej takiej hali.
Ja się również zgadzam. Rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, jest również zaplecze sprzętowe, które nieustannie się rozwija. Jest zamocowanych bardzo dużo przyrządów sportowych. Hala dysponuje takim podziałem, który umożliwia utworzenie trzech boisk jednocześnie, przy czym można prowadzić wiele rozgrywek naraz. Nad halą została również wybudowana siłownia, która może się poszczycić również bardzo fajnym sprzętem, który wiele osób myślę, że bardzo polubi na zajęciach wychowania fizycznego, więc jak najbardziej uważam, że nasza hala sportowa jest jedną z najpiękniejszych.
Moi drodzy, wczoraj był Dzień Edukacji Narodowej. Czego życzylibyście nauczycielom waszej szkoły?
Nauczycielom języka polskiego, aby uczniowie przykładali się, czytali lektury. Nauczycielom matematyki.
Przepraszam, tu się wtrącę, bo jestem nauczycielem języka polskiego. To szczególnie cenne, tak? Weźcie to sobie do serca, moi drodzy.
Nauczycielom matematyki na pewno, abyśmy pamiętali wszystkie konieczne wzory.
Życzymy dużo cierpliwości do uczniów oraz motywacji do pracy z nimi.
Na pewno odbiegając od takich szkolnych rzeczywistości, to w aktualnej sytuacji dużo zdrowia, dużo radości, żeby ten czas mile mijał.
Ja chciałabym życzyć również przede wszystkim dużo czasu wolnego, którego na pewno im brakuje niekiedy, żeby mogli więcej czasu poświęcić rodzinie, przyjemnościom może.
Korzystając z powrotu do szkoły, życzę możliwości realizacji i spełniania się w takim nauczeniu już stacjonarnym, by cieszyły ich efekty pracy swoich wychowanków czy też uczniów i przynosiło to zadowolenie i samorealizację.
W imieniu koleżanek i kolegów bardzo serdecznie dziękuję za te szczere życzenia, naprawdę. Moi drodzy, na koniec pytanie z cyklu tendencyjne, ale muszę je zadać. Warto brać udział w takich wyprawach zagranicznych, czy nie warto?
Moim zdaniem zdecydowanie warto, gdyż właśnie jest to świetna okazja do poznania innych kultur, do poszerzenia swojej wiedzy geograficznej, poznawania nowych rejonów, właśnie podróżowania, poznawania nowych doświadczeń, rozwijania swoich umiejętności. Właśnie jeśli chodzi o projekty Erasmus, to jest naprawdę świetna okazja do sprawdzenia tego, jak wygląda rynek pracy za granicą i doskonalenia swoich umiejętności językowych.
Są to świetne doświadczenia, ale przede wszystkim wspomnienia na lata, które się potem pamięta i miło wspomina. I są to też przede wszystkim ogromne możliwości dla osób, które normalnie nie mogłyby może sobie pozwolić na taki wyjazd. Wystarczy tylko wykazać się chwilą wytrwałości, wytrzymać w tych wszystkich egzaminach, kursach, bo naprawdę warto.
Na pewno warto udać się właśnie na takiego Erasmusa, skorzystać z tej okazji. Można nawet właśnie spotkać mnóstwo ludzi ciekawych, kultur, można spróbować ciekawego jedzenia, ale właśnie można też poćwiczyć ten swój angielski i to dużo pomoże w naszej przyszłej karierze, ponieważ otwierają się przed nami nowe ścieżki, nowe znajomości. Możemy dużo szerzej w tym języku angielskim działać.
I oczywiście na koniec naszego pobytu każdy uczestnik dostaje certyfikat i na pewno będzie to mile widziane w oczach przyszłego pracodawcy.
Dziękuję wam za przybycie i rozmowę. Dziękuję radiosłuchaczom za uwagę i do usłyszenia za miesiąc. Audycję przygotowali
Aleksandra Pilarska,
Antek Leśniewski,
Marta Sikora,
Aleksandra Dębowska,
Zuzanna Cebulska
i Maciej Wróblewski. Z Panem Bogiem.